Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl i w serwisie Patronite. Według badań Cybosu 11% ankietowanych przynajmniej raz w życiu odwiedziło wróża lub wróżkę. W przeliczeniu daje to ponad 4 miliony osób. Do tego wciąż popularne horoskopy publikowane w prasie, ezoteryczne programy telewizyjne i radiowe oraz wróżby SMS-owe, a także noworoczny wysyp tzw. przepowiedni. Właśnie z okazji Nowego Roku odcinek specjalny, podwójny. Psycholog o trikach stosowanych przez wróżbitów, a także gratka, astronom o astrologii. Rozmowa z motywem horoskopu prezydenta Andrzeja Dudy. Radio Naukowe, odcinek 7. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Już za chwilę w Radiu Naukowym profesor, który z powodzeniem mógłby zostać radiowcem. Zaraz usłyszycie, jakim głosem dysponuje ów naukowiec, co w kontekście tematu tego odcinka nie jest bez znaczenia. Specjalizuje się w psychologii wpływu społecznego. W rozmowie serwuje mi ćwiczenie. Mam zareagować jak rasowa wróżka. Posłuchajcie i sprawdźcie, jak wam by poszło. Gościem Radia Naukowego jest doktor habilitowany Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog. Pan doktor zajmuje się psychologią wpływu społecznego, interesuje się metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu także.
Kiedy szuka się informacji o fenomenie wróżbitów i wróżbitek, to prędzej czy później trafi się właśnie na pana nazwisko i to nawet prędzej niż później. Co pana w tym tak fascynuje, że postanowił się pan przyjrzeć temu zjawisku jako naukowiec, jako psycholog?
Myślę, że przede wszystkim to, że my bardzo często, kiedy myślimy o wróżkach, to mamy zdefiniowane odczucie emocjonalne. To znaczy, kiedy słyszymy o tym, że ktoś do wróżki idzie, to myślimy o tym w kategoriach pewnego obciachu, w kategoriach absolutnie wyrzuconych pieniędzy. Patrzymy na wróżki i wróżów jako na takie dziwaczne zjawisko będące reliktem epoki przednowoczesnej, jakkolwiek byśmy to określali. W każdym razie myślimy o nich raczej w sposób negatywny. A ja, choć nie chciałbym oczywiście być traktowany jako adwokat tego sposobu zarabiania na życie, dostrzegam pewne wartości. Staram się popatrzeć na ludzi, którzy się do wróżów i wróżek wybierają, jak na ludzi, którzy szukają jakiegoś psychologicznego czynnika sprawiającego, że po prostu żyje im się lepiej. I to mnie w tym najbardziej urzeka. Oczywiście jako człowiek, który zajmuje się profesjonalnie psychologią wpływu społecznego, interesuje mnie przede wszystkim to, w jaki sposób wróże i wróżki budują swój autorytet, w jaki sposób stosują różnego rodzaju praktyczne techniki wpływu społecznego pozwalające im na przekonanie swoich klientów i klientki do tego, że mają rację, do tego, że mogą zaoferować coś, czego nie może zaoferować nikt inny. Oczywiście to są wszystko rzeczy bardzo złożone, ale nie ukrywam, że ja patrzę na to zjawisko może nie z sympatią, bo to nie jest dobre sformułowanie, ale z pewnym uśmiechem i z pewną próbą zrozumienia wszystkich stron całego tego procesu.
To muszę przyznać, że zaskakuje mnie pana właśnie ciepły stosunek, a przynajmniej nie wrogi stosunek do tej branży, bo no, biorąc pod uwagę racjonalny punkt widzenia, a jako, że jest pan naukowcem, to właśnie taki u pana zakładam, to wiadomym jest, że nie istnieje coś takiego jak wróżby, przepowiadanie przyszłości, więc ktokolwiek by czegoś takiego nie proponował, nawet z najlepszych intencji, wiedząc o tym lub nie wiedząc, nie będąc tego świadomym, no oszukuje tego klienta, no nie da się przewidzieć tej przyszłości.
A jeśli ktoś wybiera się na zakupy i kupuje 17 parę butów po to, żeby poprawić sobie humor po ciężkim dniu, albo kupuje sobie 4 tabliczki czekolady swojej ulubionej, gorzkiej z chili, po to, żeby mieć je w odwodzie i sobie je wchłonąć wieczorami, wtedy kiedy poczuje się trochę gorzej, to właściwie robi dokładnie to samo. To znaczy szuka rozwiązania jakiegoś swojego problemu w sposób, który jest nieracjonalny, który nie ma długofalowych skutków mogących na przykład poprawić nasze zdolności do radzenia sobie z problemem. Proszę oczywiście, żeby pani ani państwo nie uznali mnie za admiratora wróżek i wróżów, za człowieka, który sugerowałby, broń Boże, kontakt z takimi osobami. Jestem także osobą zdecydowanie wrogą pewnym formom uprawiania, przepraszam za wyrażenie, wróżbiarstwa, takim, które mają na celu jedynie wyciąganie pieniędzy z kieszeni ludzi, którzy są w trudnej sytuacji. Jest to taka forma, która polega przede wszystkim na tym, że ludzie, którzy na przykład wysyłają, którym zdarzyło się kiedyś wysłać jakiegoś SMS-a do powiedzmy wróżki Darii, wróża Michała albo wróżki Merkany po to, żeby się dowiedzieć, jaki układ gwiazd jest akurat teraz i czy sprzyja podejmowaniu ważnych decyzji finansowych, czy nie, ci ludzie bardzo często wpadają w sidła pewnego uzależnienia. To znaczy są pewne firmy działające w ten oto sposób, że jeśli tylko raz wyślesz tego rodzaju SMS-a, to możesz być pewien, pewna, że w ciągu najbliższych kilku, a nawet kilkunastu miesięcy będziesz otrzymywała nawet kilka SMS-ów dziennie o takiej treści: widzę w gwiazdach coś, czego jeszcze nigdy nie widziałam. To układ w kartach, który bardzo mnie przeraża. Musimy się koniecznie skontaktować. Musisz natychmiast do mnie napisać. Widzę szansę, ale musisz z niej skorzystać. A zatem są w tym momencie wykorzystywane bardzo proste, ale skuteczne techniki wpływu społecznego.
Dość ordynarne, można by nawet powiedzieć,
które zwłaszcza jeśli połączone są z jakimś trudnym stanem psychicznym ludzi, którzy często poszukują nadziei, rozwiązania problemów, upewnienia się w podjętej decyzji u właśnie takich osób, no, mogą po prostu bardzo mocno, przepraszam za kolokwializm, popłynąć finansowo, bo to są niejednokrotnie kwoty rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, które ludzie są w stanie wydać na takie SMS-y. Więc jeśli mowa o tego rodzaju formie oszukiwania ludzi, no to nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że powinno to być ścigane prawnie i mam tutaj jednoznaczny stosunek. Ale powtórzę, pójście do wróża czy wróżki jest poszukiwaniem jakiejś formy pomocy, co może być krótkotrwale skuteczne i dlatego uważam, że ludzie, którzy to robią, nie powinni być z definicji skazywani na społeczną ostracyzm, powiedzmy.
Muszę przyznać, że ciekawiło mnie, w jaki sposób rejestruje się działalność gospodarczą, jeśli jest się wróżem czy wróżbitką, która chce legalnie swoją działalność odbywać. I jest to PKD 9609Z, to jest tak zwana pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana, i tu jest ciekawe sąsiedztwo, nie wiem, czy pana to interesuje. Otóż działalność astrologiczna i spirytystyczna jest również w tym PKD, a także działalność agencji hostes, biur matrymonialnych, wyłapywanie bezpańskich psów oraz, to naprawdę dziwne, działalność salonów tatuaży i piercingu. Nie wiem, dlaczego nie to robili się osobno. Ale
jakiegoś wspólnego mianownika tych wszystkich usług i wydaje mi się, że to jest dawanie ludziom poczucia nadziei. No, wie pani, tak naprawdę trudno mi odpowiadać za ustawodawcę, który wrzucił tych wszystkich nieszczęsnych ludzi do jednego wora. Myślę, że tutaj najbardziej tatuażyści pewnie czują się obrażeni, ale myślę, że to jest dosyć zabawne, że właśnie jakby państwo polskie z pewnego punktu widzenia usankcjonowało istnienie tego jako branży. Jest taka branża, która zajmuje się no właśnie wróżeniem, no i w związku z tym, skoro się zajmuje wróżeniem, to niech się zajmuje legalnie i odprowadza podatki.
Jak to jest? Bo to, o czym pan mówił, o tych SMS-ach i wprowadzaniu ludzi w rzeczywisty rodzaj uzależnienia, wyciąganie pieniędzy, to jest ta jedna strona. A druga taka, kiedy o to idziemy osobiście, może nie w czasach pandemii, ale nie wiem, pewnie są usługi już też zdalne, jak znam życie, no ale kiedy ta relacja jest bardziej jeden do jednego, no to wiele osób wychodząc z takich spotkań jest przekonanych, że autentycznie spotkało kogoś, kto wie o nich więcej niż oni im na przykład powiedzieli. Są takie relacje, że poszłam do wróża czy wróżki i on o mnie wiedział to czy tamto. Więc skoro coś wiedział, no to widocznie to jego przepowiednie, co będzie dalej, też są warte uwagi, one są wiarygodne. Skąd się bierze takie wrażenie u odbiorców, u tych klientów wróżbitów i wróżek?
Do pewnego stopnia można to tłumaczyć takim zjawiskiem dosyć mocno rozpoznanym już przez psychologię, które nosi nazwę samospełniającego się proroctwa. Otóż jeżeli pani jest głęboko przekonana, że ktoś, przed kim pani stoi, ma pewne ponadnaturalne moce, na przykład związane z docieraniem do wcześniejszych pani wcieleń i odpowiedzią na pytanie, kim pani była w poprzednim wcieleniu. Ja to mogę pani oczywiście powiedzieć, kim pani była w poprzednim wcieleniu, bo to jest absolutnie jasne.
Kim była?
No jak tak pomyślę i posłucham, to wydaje się, że była pani egipską księżniczką.
Oczywiście i kąpałam się w mleku.
I to pewnie oślic udojonych wyłącznie przy pełni księżyca i tak dalej, i tak dalej. No, wszystkie te bardzo konkretne wróżby oczywiście opierają się na ludzkiej chęci bycia docenionym i dostrzeżonym.
Czemu nie powiedział mi pan, że byłam chłopką, która zmarła w wieku 14 lat z niedożywienia?
A chciałaby pani wiedzieć o sobie takie rzeczy? Nie. No pewnie, że nie. Otóż zwróćmy uwagę, że ludzie, którzy się wybierają do wróży albo wróżki, chcą, żeby było dobrze. Chcą, żeby ta wizyta przysporzyła im dobrych emocji. Chcą, żeby informacje, które ten wróż albo ta wróżka przekaże, były informacjami, które raczej ich pocieszają, które raczej sprawiają, że to życie staje się znośniejsze, łatwiejsze, bardziej przewidywalne do pewnego stopnia, bardziej kontrolowalne, co jest niebywale istotne. Pewne analizy, które przeprowadzał tak zwany The Amazing Randy, czyli James Randi, człowiek, który jakiś czas temu już nas niestety opuścił, analizował kiedyś wróżby i informacje, które przekazywała jedna z najsłynniejszych zmarła w 2017 roku wróżek chyba świata, należałoby powiedzieć, Amerykanka Sylwia Brown. Sylwia Brown potrafiła przewidzieć, potrafiła powiedzieć, kim byliśmy w poprzednim wcieleniu, ale jej wróżby były zadziwiająco monotonne. To znaczy, jeśli dzwoniła kobieta, to zawsze dowiadywała się, że była egipską albo egipską księżniczką, albo rzymską patrycjuszką bardzo zamożną i tak dalej.
To nawet statystycznie niemożliwe.
To prawda, ale my nie chcemy być statystycznie poprawni, my chcemy być wyjątkowi. Dlatego właśnie, kiedy telefonował mężczyzna, dowiadywał się, że był spartańskim wojownikiem, albo hoplitą, albo rzymskim legionistą, oczywiście dowódcą tego legionu, no bo przecież nie takim szeregowym legionistą. Wszystkie te wróżby bazowały oczywiście na naszej próżności, wszystkie te informacje były przekazywane po to, żeby nam się po prostu wydawało, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. I chyba nie muszę pani przekonywać, że odnosiły one swój skutek.
Ale kiedy jesteśmy tak face to face u wróża czy wróżbitki i czy to jest tak, że my nawet nie mówiąc czegoś wprost, jednak udzielamy informacji, że to nam drgnie powieka albo odrobinę się uśmiechniemy albo spuścimy wzrok, czy to są po prostu znakomici obserwatorzy i psychologowie?
Nie nazywałbym ich psychologami, bo żeby być psychologiem, mimo wszystko ciągle jeszcze w Polsce trzeba psychologiczne studia skończyć. To są praktycy wpływu społecznego z całą pewnością, a zatem ludzie, którzy trochę poprzez swoje doświadczenie, a czasami poprzez pewne naturalne zdolności odrobinkę więcej widzą. Chcę uspokoić, nie widzą w naszej przeszłości bądź przyszłości, ale lepiej odczytują pewne subtelne sygnały, które im wysyłamy. Proszę sobie wyobrazić, że jest pani wróżką, że siedzi pani w swoim gabinecie i przychodzi do pani młoda kobieta, która wygląda na głęboko zmęczoną życiem, która jednocześnie nie ma na palcach biżuterii wskazującej, że jest zamężna, która siada i głęboko wzdycha. Jak pani sądzi, z jakim problemem ta kobieta przyszła do pani?
No od razu przyszło mi do głowy, że może to być coś z dzieckiem.
gdyby była z dzieckiem, pewnie przyszłaby z dzieckiem, albo byłoby widać po niej, że to dziecko ma. To są pewne subtelne znaki pokazujące, że kobieta już jest, przepraszam za kolokwializm, dzieciata. Natomiast bardzo często jest tak, że jeśli przychodzi młoda dziewczyna, na którą wystarczy popatrzeć...
Ach jasne, to oczywiście, ona nie może znaleźć faceta. Mhm. Dobrze. No to pierwsza właśnie. Klientka by no mi przypadła, ale już... Przy drugiej bym trafiła.
Niekoniecznie. Gdyby pani powiedziała o dziecku, a ona zdziwiłaby się, powiedziała, że tego dziecka nie ma, to co powinna pani wtedy zrobić?
Że niedługo będzie. Proszę się nie martwić.
Tak jest. Właśnie coś mnie uderzyło. Ja już widzę to dziecko obok pani. Ja już mam wrażenie, że ono jest, bardzo, bardzo blisko. Proszę być bardzo uważną, proszę być czujną. To się na pewno niedługo zdarzy. W ten sposób można gadać bez końca tak naprawdę, jeśli ma się minimum fluencji słownej, minimum wyobraźni. I jeśli do tego dołożymy trochę doświadczenia życiowego, to przewidywanie, z jakimi problemami ludzie się do nas zgłaszają, nawet wtedy, kiedy kompletnie nie wiemy, co w nich siedzi, Jest bardzo proste. Jeśli przychodzi osoba starsza, pewnie chodzi o problemy zdrowotne. Jeśli przychodzi osoba młodsza, pewnie chodzi o problemy w związku. Jeśli przychodzi osoba bardzo młoda, bardzo możliwe, że tego związku po prostu nie ma, a bardzo chciałaby albo chciałby, żeby ten związek był. Więc paletaż naszych problemów jest dosyć skończony i odpowiednie mówienie o nich, odpowiednie przypisywanie do konkretnej osoby, która się pojawia jako klient, klientka, nie jest specjalnie trudne.
A czy wróże i wróżki to są osoby chętne do uczestnictwa w badaniach psychologicznych?
Raczej nie. Oni mają i one mają bardzo głębokie poczucie tego, że my się z nich po prostu nabijamy albo traktujemy jako oszustów. Mnie się zdarzyło rozmawiać z kilkoma, nawet kilkunastoma osobami, które się parają tym biznesem i to jest... Można ich z grubsza podzielić na dwie grupy. Znaczy, pierwsza grupa to są tacy ludzie, którzy z dużą dozą pewności traktują to jako dodatkowe źródło dochodu, nie mając żadnych skrupułów i po prostu kłamiąc, to znaczy uznając, że można powiedzieć człowiekowi wszystko, co tylko wróżka wymyśli. Natomiast jest pewna grupa, wydaje mi się, że ona nawet jest większa, choć oczywiście trudno mi pokazać dowody liczebne na to, która jest naprawdę głęboko przekonana, że coś widzi, że widzi trochę więcej. To znaczy są to ludzie, którzy podłączeni do wykrywacza kłamstw nie zdradzaliby objawów kłamstwa, mówiąc o tym, że widzą przewiązanie w czwartym pokoleniu, tak? Czyli jakieś problemy pradziadka. Oni naprawdę są głęboko przekonani o tym, że widzą więcej i że potrafią temu człowiekowi pomóc. Za tę pomoc biorą oczywiście pewne wynagrodzenie, bo tak się należy, ale generalnie naprawdę uważają, że mają specjalne moce. Oczywiście tak jak próbował to robić James Randi, tak jak próbował to robić Europejskie Towarzystwo Sceptyków, żadna z takich osób nigdy nie potwierdziła w kontrolowanych warunkach jakichkolwiek mocy ponadnaturalnych, więc ci z Państwa, którzy zastanawiają się, czy może to nie jest tak, że one rzeczywiście istnieją, mogę Państwu uspokoić. Nie, póki co nie udało się nikomu w kontrolowanych warunkach pokazać jakichkolwiek ponadnaturalnych zdolności. Ale to, że znacząca część tych wróżów i wróżek w swoje możliwości wierzy, także jest prawdą.
A skąd się w nas bierze takie jakieś mrowienie, nawet kiedy jesteśmy sceptykami, racjonalistami, przynajmniej ja tak mam, że choć nie wierzę, inaczej nie wierzę, ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak przepowiadanie przyszłości, to mimo wszystko, kiedy ktoś mi coś takiego powie niepokojącego o mojej przyszłości, to jakiś element mojego mózgu, nie wiem, gadzi czy inny, zaczyna być zaniepokojony, tak trochę. Tak jakby moja osobowość dzieliła się na pół i oto jedna Karolina jest zaniepokojona, a druga Karolina obserwuje ją z zainteresowaniem. Co to się dzieje z tym homo sapiens, które spotyka się właśnie z takim no, niepokojem? Co to jest?
W jednym z czasopism naukowych w listopadzie 2020 roku ukazał się artykuł pokazujący źródła stresu. Stres w tym konkretnym eksperymencie, właściwie w serii eksperymentów, mierzono w ten sposób, że podłączano do takiego bardzo skomplikowanego urządzenia, trochę przypominającego aparat Holtera, mierzący pewne parametry funkcjonowania serca, parametry oddechu, tętna itd., itd. Podłączano ludzi, którzy przychodzili do wesołego miasteczka, a szczególnie tych, którzy wchodzili do takich tuneli strachu. Pewnie Państwo wiecie, o co chodzi. Człowiek się zanurza w takim ciemnym tunelu i co jakiś czas pojawiają się jakieś plastikowe szkielety albo wyjące pająki, albo potwory, które...
Tak, ja nie wiem, jak tam można wejść z własnej woli jeszcze za to zapłacić.
No więc właśnie. Proszę zwrócić uwagę, że są ludzie, którzy za to płacą, są ludzie, którzy tam wchodzą i są ludzie, którzy się tam boją. A zatem olbrzymia większość ludzi, którzy tam się pojawiają, to są ludzie, którzy się boją tego, co się tutaj wydarzy. I oczywiście nie rozmawiamy teraz o jakiejś szczególnej ochocie człowieka do tego, żeby się bać i żeby być straszonym, ale raczej o tym, że ci ludzie doskonale wiedzą, że tam nic strasznego nie ma. Tam nie ma żadnych duchów, tam nie ma żadnych ponadnaturalnych stworzeń, które miałyby szczególną moc. Tam są sztuczne pajęczyny, tam jest sporo kurzu, tam są ludzie operujący różnego rodzaju plastikowymi szkieletami i tyle, a jednak się boimy. A jednak wchodzimy tam i wszystkie nasze reakcje emocjonalne są dokładnie takie, jakbyśmy rzeczywiście spotykali się z bohaterami horroru. Bardzo podobnie jest w sytuacji, w której ja próbowałbym pani wróżyć i próbowałbym pani powiedzieć, co będzie z pani przyszłością.
Pani
mnie zna o tyle, o ile rozmawialiśmy ze sobą kilka razy. Nie wie pani do końca, czy mój niski głos jest związany z jakimiś kontaktami z bytami astralnymi, ale może sobie pani wyobrazić, że kto wie. A przecież ten człowiek, którego właściwie nie znam, a któremu opowiadam różne historie, także związane z moim życiem, może mieć jakieś specjalne zdolności. Teraz gdybym je pomyślał i zaczął opowiadać, wykorzystując jeszcze do tego takie techniki, które są zgrupowane w ogólną kategorię zimnego odczytu, czyli słuchać pani jednocześnie i podpowiadać różnego rodzaju treści, modyfikując je na podstawie tego, jak pani się zachowuje, no to w krótkim czasie byłbym w stanie ułożyć jakąś historię, która ma pewne cechy prawdopodobieństwa, która jest związana z pani, nie wiem, pomyślmy, specyficzną ochotą do nieprodukowania śmieci.
Skąd pan wie?
I w ten sposób, no skąd ja wiem, przecież jestem człowiekiem, który czyta w myślach, nawet jeżeli się nie widzimy twarzą w twarz. Wiem, że może mieć pani z tym problem, wiem, że może pani mieć kłopoty społeczne związane z tym, że kiedy przychodzi do pani na przykład listonosz i prosi o szklankę wody i pani chce mu dać szklankę wody prosto z kranu, bo taką sama pani przecież pije, to wtedy on się obraża, bo chciał się napić mineralnej i tak dalej, i tak dalej. Więc...
Nie no, zaczynam się niepokoić, proszę pana.
No i bardzo słusznie.
Ponieważ miałam dokładnie taką samą sytuację w czasach przed pandemii z panami, którzy remontowali mi łazienkę.
No właśnie.
Dawałam im wodę z kranu, wyszłam na trochę, wracam, a oni mają wodę ze sklepu butelkowaną.
No przecież ja to panie wywróżyłem. Widzi pani, w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie tworzyć takie historie. Odrobina wyobraźni, odrobina doświadczenia związanego z wielokrotnie powtarzanymi rozmowami z różnymi ludźmi sprawia, że takie rzeczy są po prostu możliwe. Proszę sobie to teraz pomnożyć przez kilkaset czy kilka tysięcy kontaktów, które taki wróżczy wróżka w życiu miał. To nawet same doświadczenie sprawia, że takie rzeczy można robić. Jeżeli jesteśmy w stanie być przestraszeni w tunelu strachu, to jesteśmy w stanie być przekonani, że wróżka wie więcej niż w rzeczywistości wie.
Ale to są te sytuacje jeden na jeden. Nawet jeśli one są teraz odbywają się bardziej zdalnie, to mimo wszystko łatwiej tam jest wytworzyć rodzaj intymności i tego przekonania, że liczę się teraz ja i to mnie stawiany jest ten horoskop. Natomiast no już naprawdę to jest poza moją zdolnością pojmowania, w jaki sposób tyle osób jest w stanie wierzyć w te horoskopy masowe, takie, które są wypisywane w różnych gazetach, a zapotrzebowanie jest ogromne. Ja sobie sprawdziłam przed naszą rozmową, wszystkie duże portale internetowe mają takie serwisy, horoskopy WP.pl, gazeta.pl, interia.pl, ale Onet ma najładniejszą nazwę, magia.onet.pl. Tych horoskopów jest wiele rodzajów, jest dzienny, tygodniowy, miesięczny, ale również jest kwiatowy, seksualny, facebookowy, horoskop kłótni, rozstania, fitness, dietetyczny, a także dotyczący fryzur. No i mamy skończone...
Przepraszam, ale na czym polega horoskop dotyczący fryzur?
Zaraz zerknę, proszę pana. Pan jaki znak zodiaku ma?
Nie wiem.
Czy pan nie ma? Bo mój mąż odpowiada, że nie ma w ogóle znaku zodiaku.
Urodziłem się 22 maja, co pewnie oznacza jakieś bliźnięta albo jakiegoś byka, jeśli dobrze pamiętam kolejność.
No dobrze, to powiedzmy, że byk, bo to nie ma większego znaczenia.
Mhm. Przecież pani kładzie podwaliny całego tego interesu.
Dobrze, pan byk. To czytam za horoskop WP.pl. Byki mają, przepraszam, byki ponad wszystko cenią sobie wygodę, luksus i dostatek. Panowie zawsze mają zadbane, eleganckie fryzury z dodatkiem żelu.
To się mało akurat sprawdza, dlatego że kiedy ja udaję się do zakładu fryzjerskiego w mojej dzielnicy i u pani Ani strzygę swoje włosy raz na jakiś czas, to pani Ania zawsze z dużą nadzieją pyta na koniec, czy nakładamy żelu. I mnie zawsze zdumiewa jej konsekwencja, bo ona mi to pytanie zadała pewnie już 20 albo 30 razy. Zawsze odpowiedź jest dokładnie taka sama. Nie, poproszę nie nakładać mi żadnego żelu, ale pani konsekwentnie pyta.
No to u pana nie trafiła. Rozumiem, że u iluś tam trafi, więc jakby jeśli mamy taką skalę osób, które czytają te horoskopy, to nie trzeba się przejmować Tomaszem Grzybem, u którego to nie zadziała, bo u innych Janów Kowalskich akurat zadziała i to się, rozumiem, potwierdzi, podbuduje i wrócą na tę stronę.
Pewnie, że tak. Horoskopy na stronach internetowych mają jeden cel. Mają zwiększać klikalność. Rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest dziennikarzem i kiedyś go zapytałem, dlaczego jego gazeta, dosyć poważny periodyk, ma na swojej stronie horoskop dzienny, nie wiem, czy ma horoskop dotyczący fryzur, ale jakiś horoskop dzienny na pewno tam jest. I zapytałem, dlaczego to jest, biorąc pod uwagę to, że mimo wszystko ta gazeta mieni się być poważnym periodykiem. On mi powiedział, wiesz, to jest bardzo proste. Kiedy ja piszę tekst, to mam 5000 kliknięć, 5500, ale w taki horoskop mamy 55000 albo 60000. Więc to pokazuje, po co to jest. Czy one są trafione? Oczywiście nie mogą być trafione. Zresztą ludzie, którzy czytają tego rodzaju horoskopy, wiedzą, że to jest taki erzac horoskopu. To nie jest taki prawdziwy horoskop, który mogłaby albo mógłby postawić ktoś, kto się profesjonalnie zajmuje astrologią. Natomiast oni tam klikają właśnie po to, żeby zobaczyć, a nuż coś mi się trafi, a nuż coś będzie tutaj zabawnego. Prawda? Nie wierzą w to w wersji stuprocentowej, ale z perspektywy tych, którzy te horoskopy układają, nie ma to specjalnego znaczenia, bo dla nich liczy się tylko to, żeby ktoś w to kliknął i możliwość wyświetlenia tej osobie kolejnej reklamy.
Przeczytam panu horoskop fitness. Proszę powiedzieć, czy się zgadza, dobrze? Mhm. Czy pan się identyfikuje? Raczej unikać będzie treningów cardio, a skupi się na wzmacnianiu mięśni. Jest ta osoba silna i skłonna do wyrzeczeń, dlatego z powodzeniem może osiągać świetne wyniki w kulturystyce czy balecie. Sprawdzi się także w tańcu czy gimnastyce. Idealne sporty dla tego znaku zodiaku to tenis, badminton, siatkówka czy koszykówka. I co?
On jest częściowo poprawny, to pierwsze zdanie. A? Raczej będzie unikał treningów.
Ale jednak coś pasuje.
Do tego momentu jest absolutnie poprawny. A tak zupełnie poważnie. Proszę zwrócić uwagę, że ten horoskop jest poprawny właściwie dla każdego. To znaczy jest to tyle dyscyplin sportu, jest to taki rozstrzał, znaczy będziesz się mógł specjalizować w kulturystyce lub balecie. No, wiadomo, że to jest po to, żeby każdy się tam odnalazł. To jest
do tego efektu Forera tutaj.
Efekt Forera. Czyli bardzo interesujące badanie przeprowadzone przez Josepha Forera w roku 1948. Badanie, które pokazało, że kluczowym elementem jest po to, żeby uzyskać wiarygodny horoskop, wiarygodny w tym znaczeniu, żeby ludzie w niego wierzyli, jest to, żeby opisać pewne cechy w taki sposób, jakby były one unikalne dla konkretnej osoby, podczas gdy w rzeczywistości one mogą charakteryzować absolutnie każdego. To badanie, które Forer przeprowadził, polegało na tym, że grupa studentów miała wypełnić pewne kwestionariusze i na podstawie tych kwestionariuszy stworzono później profil osobowości. Ich zadaniem było następnie przeczytanie tego profilu i ocenienie, jak spójne jest to, co zawiera tenże profil, z ich samoopisem, z ich własnym obrazem samych siebie. Okazało się, że było to bardzo spójne, w takiej skali pięciopunktowej to był wynik 4,2, a więc ludzie generalnie uznali, że to właściwie cały ja. Natomiast wszyscy oni dostali dokładnie ten sam tekst. Można sobie wyobrażać w związku z tym, że to, co jest kluczowe, to jest odpowiednie przygotowanie tego tekstu. I tak w istocie było. Forer przygotował ten tekst w oparciu o takie zdanie, jak czasami, zdarza się, możliwe. Było tam trochę takich komplementów, na przykład masz ogromny potencjał, który nie zamienił się jeszcze w twoje zalety. Czasami, mimo że zasadniczo jesteś osobą wierzącą w siebie i pewną swoich decyzji, czasami jesteś zakłopotany i incydentalnie niepewny i tak dalej, i tak dalej.
Ja mam przed sobą ten tekst, może chociaż ze 2-3 zdania Państwo spróbują się zidentyfikować, bądź nie. Masz potrzebę, by ludzie cię cenili i podziwiali, jednak jesteś osobą krytyczną wobec siebie. Masz pewne wady osobowości, ale potrafisz je kompensować tym, co jest w tobie dobre. Kawałek dalej. Cenisz sobie własną niezależność myślenia, nie przyjmujesz cudzych twierdzeń bez przekonujących dowodów. To już trochę trolling, mam wrażenie, to zdanie. Czasem bywasz osobą otwartą na ludzi, przystępną i towarzyską, ale innym razem zamkniętą, ostrożną i zdystansowaną. Szachmat, wszyscy tutaj są.
Tak jest, wszystkie możliwe sposoby funkcjonowania zostały tutaj opisane i proszę zwrócić uwagę, że właściwie jeżeli myślimy o całym naszym życiu, to możemy w nim zauważyć pełne spektrum zachowań. Nawet jeżeli jesteśmy skrajnie introwertyczną osobą, zdarzało nam się opowiedzieć dowcip w towarzystwie, z którego wszyscy się śmiali. Nawet jeżeli jesteśmy osobą ekstremalnie ekstrawertyczną, duszą towarzystwa, człowiekiem, który zawsze ma coś do powiedzenia na każdy temat, to zdarza nam się posiedzieć przy oknie i popatrzeć, jak deszcz delikatnie spływa po szybach i z romantycznym wzrokiem utopić go w chmurach i tak dalej, i tak dalej. A zatem każdy z nas prezentuje całą masę różnego rodzaju zachowań. Próba przypisania ich do jednego profilu, do jednego sposobu opisu tego, jacy jesteśmy, nie jest specjalnie trudna, jeśli ten opis opisuje je wszystkie. To trochę tak jak z prognozą pogody i jej sprawdzalnością, bo proszę zwrócić uwagę, że prognoza pogody czasami brzmi miejscami możliwe opady. No to jak są miejscami możliwe opady, to mamy 100% sprawdzalność prognozy pogody, prawda? Odpowiednio skonstruowane zdanie jest tutaj dosyć kluczowe. No ja przypominam sobie taką sytuację z Kazimierza nad Wisłą, do którego się kiedyś w latach studenckich razem z moimi kolegami wybrałem na festiwal filmowy i w trakcie jakiegoś kolejnego piwa, które spożywaliśmy na rynku w Kazimierzu, pojawiły się romki, które wróżyły, a przynajmniej udawały, że wróżą. No ponieważ byliśmy już wprowadzeni w dobry nastrój, to zdecydowaliśmy się poprosić o takie wróżenie albo inaczej zgodzić na takie wróżenie. To się odbyło zgodnie z wielowiekową tradycją. Trochę pieniędzy na tym straciliśmy, ale nie były to jakieś gigantyczne sumy. W każdym razie panie sobie poszły i po jakimś czasie pojawiła się ich, chyba pani kierowniczka należałoby powiedzieć, taka starsza romka, która nawet swoją posturą i wiekiem pisanym na twarzy. Tak, ktoś w rodzaju kierownika zmiany. Budziła pewien respekt. Ja muszę powiedzieć, że wtedy byłem człowiekiem o nieco ciemniejszej karnacji. Być może częściej byłem po prostu na słońcu. W każdym razie można było mnie przy odrobinie wyobraźni wziąć za Roma. I ta kobieta podeszła do nas, popatrzyła na mnie i zapytała, a ty nie z naszych? Mówię, że nie, raczej nie. Pewien jesteś? Wszystko ci matka powiedziała? Raczej pewien, raczej tak.
Raczej, no dobra, raczej.
No dobra, to powróżę ci. Ja mówię, że nie, dziękuję, już mi tu pani koleżanka wróżyła. Nie, ja ci naprawdę powróżę, ale tak naprawdę. Daj rękę. No więc dałem rękę, pani popatrzyła, głęboko westchnęła, pokiwała głową i powiedziała, dobry chłopak z ciebie. ale nie będziesz szczęśliwy w życiu. No to na razie. No. I sobie poszło. I teraz może sobie pani redaktor wyobrażać, że są takie momenty w moim życiu, w którym przypominam sobie tę scenę i myślę, wywróżyła, miała rację. W tych momentach, w których się czuję dobrze, w tych momentach, w których wszystko idzie jak po maśle, odnoszę sukcesy. Oczywiście nie myślę o cygance z Kazimierza nad Wisłą, ale wtedy, kiedy jest gorzej, ona się natychmiast przypomina. Czy ona miała rację? No, z obiektywnego punktu widzenia czasami miała rację, to znaczy czasami są momenty, w których jestem w stanie tę rację przyznać, ale to wcale nie znaczy, że jej wróżba była stuprocentowo skuteczna.
Chciałam pana na koniec jeszcze wypytać o fenomen takich wróżbitów via telewizor. W Stanach Zjednoczonych zdaje się, oni są dużo bardziej popularni, zresztą Stany Zjednoczone to jest w ogóle jakiś taki kraj ekstremów, mam wrażenie, ale u nas też mamy takie gwiazdy. Mamy programy telewizyjne, które są interaktywne, gdzie się tam dzwoni, oczywiście nigdy się nie da dodzwonić, a mówią, żeby cały czas dzwonić.
Da się, bo i studenci się tam dodzwaniają regularnie, bo wiedzą, wiedzą, że mi to sprawia przyjemność.
Ale pan ogląda ten ostatni program,
bo jestem
zdziwieniem znowu, muszę przyznać. Ja myślałam, że to są programy, które są tylko w takich dedykowanych telewizjach ezoterycznych. Tymczasem ze sporym zdziwieniem znalazłam je na TVN-ie w nocy o 2:00, a na Polsacie niedługo później pojawia się konkurencja. Na TVN-ie jest Noc Magii o 2:00 w nocy, a na Polsacie Tajemnice Losu 2:35. Więc to jest w dużych, normalnych, komercyjnych telewizjach. Podobnie jak z tymi serwisami w dużych portalach. No, to są konkretne decyzje biznesowe. Ale na czym ten fenomen polega? Bo to jest już w ogóle jakiś miszmasz. To jest i publiczne, i jeden na jeden w pewnym sensie. I wszyscy słuchają tej mojej wróżby, z którą ja się, powiedzmy, jako klient zwrócę. Czy te osoby mają też jakiś rząd dusz nad swoimi odbiorcami? Bo z pewnym, przepraszam, takie długie to jest pytanie, ale z pewnym niepokojem zauważyłam, że słynny w Polsce wróżbita Maciej ma takie antykowidowe poglądy. Na przykład napisał, że się z fantastyczną polską piosenkarką, ale gorszą epidemiolożką Edytą Górniak zgadza. Więc jaka jest moc tych wróżbitów telewizyjnych?
No, moc jest dosyć spora, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że nawet krótkie spotkanie z tymi programami pokazuje, że wiele osób dzwoni tam po raz kolejny. To znaczy widać wyraźnie, że to nie są osoby, a przynajmniej niezbyt często osoby, które telefonują pierwszy raz, tylko to są panie, które mówią: panie Macieju, bo ja dzwoniłam 2 tygodnie temu i wszystko się sprawdziło, to co pan powiedział. I ja bym teraz potrzebowała wiedzieć, co będzie dalej. Nie? Więc to są takie osoby, to są takie sytuacje trochę jak kiedyś to się nazywało radiowy klub pancernych, jak 4 pancerni jeszcze byli w telewizji, że właściwie tworzy się coś w rodzaju pewnej społeczności wokół tego rodzaju osób. Ludzie otrzymują coś, co można by nazwać wsparciem społecznym. Ludzie czują się jakoś wysłuchani. No, umówmy się, jeżeli ktoś o 2:30 w nocy nie ma nic lepszego do roboty, tylko telefonować do wróżbity Macieja, no to istnieje pewne prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że jest to jedna z niewielu osób, z którymi w ogóle ten ktoś rozmawia. A zatem jeżeli do tego jeszcze dołożymy taką ważną dla wielu ludzi chęć bycia prawie że gwiazdą, no bo dodzwoniłam się do wróżbity Macieja, no bo byłem w stanie powiedzieć coś na antenie, no to wszystko to daje w konsekwencji bardzo poważną taką bombę nagrodową właściwie. Nie? Człowiek, który się dodzwonił, który usłyszał zapewnienie, że wszystko będzie dobrze, który jednocześnie od samego wróżbity Macieja usłyszał, że on pamięta, jak ktoś tam dzwonił do niego 2 tygodnie temu, no to jest niesamowita
nobilitacja?
No właśnie, no taka nobilitacja połączona z czymś, co się w psychologii kolokwialnie nazywa głaskiem, czyli z takim wyraźnym sygnałem, że ty jesteś dla mnie ważny, ja ciebie akceptuję, jestem dla ciebie miły i tak cię mniej lub bardziej wirtualnie w tym wszystkim utulam i po prostu jestem dla ciebie. Wróżbita Maciej to potrafi dawać, zresztą inni wróżbici także. Znowu, nie ma to nic wspólnego z ich rzeczywistymi zdolnościami do wróżenia czy przewidywania przyszłości. Są empiryczne dowody na to, że wróżbita Maciej nie potrafi przyszłości przewidywać.
Też był weryfikowany, ale sam się zgłosił, czy tak jest, po prostu sprawdzaliście na zewnątrz?
Proszę zwrócić uwagę, że kiedyś była wielka konkurencja pomiędzy wróżbitą Maciejem a wróżbitą Dawidem.
Który odszedł w niesławie.
Tak, wróżbita Dawid odszedł w niesławie, nie będziemy już przypominać jego tragicznej historii. W każdym razie, kiedy wróżbita Dawid się na skutek społecznego odrzucenia musiał usunąć z biznesu wróżbiarskiego, to wtedy wróżbita Maciej wydał takie oświadczenie, w którym napisał, że to jest skandal, że to, co się wydarzyło, kładzie się cieniem na całym biznesie wróżbiarskim w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I mój znakomity przyjaciel, profesor Dariusz Doliński, zadał wtedy retoryczne pytanie, dlaczego wróżbita Maciej tego nie przewidział. No i to właściwie mówi wszystko o zdolnościach, rzeczywistych zdolnościach przewidywania przyszłości wróżbity Macieja.
Ale to zostanie z nami do końca świata, prawda? Bo ta potrzeba, bo ja wiem, kontroli, stąd się bierze to...
Iluzja kontroli, tak. To jest rzecz, która jest nam po prostu potrzebna.
Mhm, czyli ten zawód z nami pozostanie w tej czy innej formie.
Myślę, że tak, zwłaszcza, że byłem proszony przez pewną redakcję o napisanie kilku słów dotyczących tego, jak się zmieniła rola naukowca we współczesnym świecie. No i tak napisałem coś takiego, że kiedy w latach 50. czy 60. XX wieku ludzie zastanawiali się, czym będą zajmowali się naukowcy w wieku XXI, no to pewnie wyobrażali sobie świat bez wojen, wyobrażali sobie świat bez głodu, wyobrażali sobie rozwiązane problemy związane z chorobami, prawie że nieśmiertelność dla człowieka, weekendy na Księżycu, podróże międzyplanetarne i tak dalej, i tak dalej. Niestety w roku 2020 naukowcy muszą tłumaczyć ludziom, że Ziemia nie jest płaska, że szczepionki nie powodują autyzmu, że wstrzykując sobie szczepionkę nie wstrzykujesz jednocześnie mikrochipów, które mają sprawić, że rząd światowy będzie miał nad tobą kontrolę i tak dalej, i tak dalej. A zatem jeżeli mielibyśmy właśnie odpowiedzieć na pytanie, na czym polega problem, to z całą pewnością problem jest, da się go zidentyfikować. O przyczynach można mówić dość długo i nie do końca wiadomo, czy trafnie, ale z tej perspektywy przydatność wróżbitów i wróżek wydaje się niezagrożona.
Serdecznie dziękuję. Gościem Radia Naukowego był doktor habilitowany Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog, dobry chłopak, choć nie do końca w życiu szczęśliwy, czy też nie zawsze szczęśliwy.
Może trzymajmy się tej drugiej wersji.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Słuchasz podcastu Radio Naukowe.
To tyle ze strony psychologa, a teraz pora na analizę astrologii przez astronoma, badacza doświadczonego i uhonorowanego nagrodami. Naukowiec ten poznał astrologię na tyle, że nawet zyskał uznanie przedstawicieli branży. Posłuchajcie, mowa jest o Keplerze, kłopotach, jakie wywołała degradacja Plutona, a także o marketingowych praktykach astrologów. A do wyjaśnienia pojęciowych zawiłości służy nam, jak mówiłam już, horoskop prezydenta.
Radio Naukowe.
Gościem Radia Naukowego jest profesor Marek Abramowicz, astrofizyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry pani. Dzień dobry państwu.
Astrofizyk emerytowany, ale bardzo zapracowany, dlatego że pana profesora można spotkać na Uniwersytecie w Göteborgu, na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, a także w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Dość szczególny rodzaj emerytury.
Ale typowy.
Dla naukowców?
Nie wiem, czy dla wszystkich, ale na pewno dla fizyków i dla astrofizyków.
Panie profesorze, czy pan jako astrofizyk, astronom potrafi stawiać horoskopy?
Tak, potrafię stawiać horoskopy i nawet kilka horoskopów postawiłem. Nie trudnię się oczywiście stawianiem horoskopów, ale ponieważ umiem to robić, postawiłem horoskop swojej córce, która jest już dorosłą kobietą, a wtedy, kiedy miała 7 tygodni, jej córce, która ma teraz 2 lata, jeszcze synowi sąsiada, bo sąsiad mnie o to poprosił, oraz pani nieżyjącej już Lucynie Winnickiej, bardzo słynnej aktorce, która się sama interesowała astrologią i horoskopami i chciała mieć horoskop od kogoś, kto jest przeciwnikiem astrologii, tak jak ja.
Kontynuuje pan w ten sposób niebanalne tradycje, chociaż pan jest przeciwnikiem astrologii, ale dzięki tym umiejętnościom stawiania horoskopów, no w pewnym sensie nawiązuje pan do Keplera, o którym to, jak wyczytałam w pana tekstach, można powiedzieć, że z jednej strony był fantastycznym astronomem oraz oddanym, nazwę to współcześnie, fanem astrologii. Jak to możliwe? Taki wielki umysł.
Ja bym to określił trochę inaczej niż to zrobiła pani redaktor. Mianowicie w moim rozumieniu Kepler był przede wszystkim astrologiem.
Przede wszystkim astrologiem. Człowiek, który zrewolucjonizował astronomię.
Wtedy, w czasach Keplera, w XVI, XVII, nawet jeszcze w XVIII wieku, rozróżnienie pomiędzy astrologią i astronomią nie było takie silne jak dzisiaj. I ja jestem przekonany z tego, co wiem o Keplerze, że on był przede wszystkim astrologiem. To znaczy był takim mistycznym astronomem, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli. Wierzył w to, że niebem, planetami, bo wtedy niebo dotyczyło tylko Układu Słonecznego i gwiazd stałych, niczego nie wiedzieliśmy o galaktyce, że ruchami planet rządzą prawa i że te prawa ustanowione przez Boga, Kepler był bardzo religijnym protestantem, mogą być wykorzystane do tego, żebyśmy byli w stanie, my ludzie, powiedzieć coś nie tylko o niebie, ale także o nas samych. To znaczy, że w tej harmonii świata, o której Kepler pisał i którą studiował, zawarte są wiadomości o naszym losie. To była głęboka wiara Keplera, że tak jest.
Ale on się opierał na błędnych założeniach przecież, chociażby dotyczącej liczby planet.
Tak, on się opierał o błędnych założeniach, nie przypuszczał, że jest więcej planet i co więcej, sądził, że potrafi wytłumaczyć liczbę planet boskim planem. A mianowicie w czasach Keplera już wiadomo było, ile istnieje tak zwanych idealnych brył geometrycznych, platońskich. To jest bardzo ciekawe, także chciałbym to trochę bardziej detalicznie wyjaśnić. Sądził, że ilość istniejących planet zgadza się z ilością tych idealnych brył platońskich. Oraz później, kiedy już dokładnie sam wiedział, jakie są odległości pomiędzy planetami, że również odległości między planetami są dyktowane pewnym porządkiem matematycznym, który można ustanowić wpisując i opisując te platońskie bryły, zestawiając je ze sobą. I to oczywiście było całkowicie błędne, ale taką hipotezę Kepler postawił.
Panie profesorze, chciałabym, jeśli pan się zgodzi, aby zechciał pan być przewodnikiem po języku astrologii, bo teraz raczej jesteśmy przyzwyczajeni do takich horoskopów szybkich, ogólnych. Jeden horoskop dla wszystkich przedstawicieli znaku zodiaku. Panna, ryby, lew i tak dalej. Tymczasem astrologia może być dużo bardziej dokładna. I ja pozwoliłam sobie sięgnąć po horoskop pana prezydenta Andrzeja Dudy, co nie jest żadną deklaracją polityczną z mojej strony. Chodzi mi po prostu o to, żebyśmy więcej wiedzieli o osobie, która jest głową państwa. Tenże horoskop znalazłam na portalu astroportal.pl, a jego autorem jest pan Robert Antoniak. Przeczytam fragmenty, bo to jest bardzo, bardzo długi tekst i ja wybrałam kilka fragmentów. Słońce Andrzeja Dudy położone jest w 27 stopniu znaku byka, a głównym celem życia zodiakalnych byków jest potrzeba budowania bezpieczeństwa materialnego. Trygon Słońca do Plutona w jego horoskopie podkreśla poczucie wagi swoich działań, jak i wielkiego poświęcenia dla sprawy. W horoskopie prezydenta Dudy godna jeszcze uwagi jest planeta, która włada Jowiszem, Saturn w bliźniętach. Męska planeta w męskim znaku, w męskiej ćwiartce, położona w beneficznych termach i dekanacie Jowisza, w swoich troistościach, w aplikacyjnym trygonie do MC i najważniejsze jako współwładca znaku wagi i domu dziesiątego, domu koziorożca, znajduje się w koniunkcji z królewską gwiazdą Aldebaran. I ostatni wątek. Z kolei połączona z sekstylem, z tym trygonem, koniunkcja Wenus z Marsem w emocjonalnym znaku raka jest odpowiedzią na to, dlaczego Andrzej Duda potrafi tak pięknie się wysławiać, czyniąc to jednocześnie w sposób konstruktywny i bez zbędnej paplaniny. Mniej mnie interesują interpretacje, a bardziej interesuje mnie struktura i pojęcia, jakich używa autor tego horoskopu, pan Antoniak. Mamy tutaj stopnie, mamy tutaj domy, mamy tutaj pojęcia takie jak trygony. Jest to naprawdę skomplikowane. Może zacznijmy od znaków zodiaku, to co mniej więcej wszyscy kojarzymy.
Zodiak to coś znaczy po prostu i znaki zodiaku. Zodiak jest podzielony na 12 znaków. Zapewne dlatego, że okrąg jest bardzo łatwo podzielić na 6 części. Każdy to potrafi. Znaki zodiaku kojarzą się z rocznym ruchem Słońca po niebie. I Słońce porusza się po niebie nie w sposób chaotyczny, tylko zawsze zakreśla krąg. Można popatrzeć, jakie są gwiazdozbiory w poszczególnych częściach tego kręgu. Otóż to są właśnie znaki zodiaku. Słońce jest w gwiazdozbiorze byka albo bliźniąt, albo barana, wagi, panny, koziorożca, strzelca.
To co to znaczy, panie profesorze, że Słońce pana prezydenta położone jest w 27 stopniu znaku byka?
To dlatego, że te znaki zodiaku na ekliptyce można jeszcze drobniej dzielić. Nie tylko, że Słońce znajduje się w jakimś gwiazdozbiorze, ale dokładnie, czy w znaku raczej, bo znak zodiaku to nie jest to samo, co gwiazdozbiór, że znajduje się w jakimś miejscu dokładnym tego kręgu na niebie, które astronomowie i zresztą astrologowie również nazywają ekliptyką i która podzielona jest na znaki zodiaku. To chodzi po prostu o dokładniejsze umiejscowienie Słońca. I oczywiście to, co pani powiedziała, że są takie ogólne żarty astrologiczne nazywane horoskopami, że ktoś się urodził w znaku i każdy prawie wie, a ja nie. Nie pamiętam, muszę to wymyślać za każdym razem. Ale to nie świadczy o astrologii, tylko o moim profesorskim roztargnieniu. Ja nie wiem na przykład, ile lat mają moje dzieci. Wiem, w którym roku się urodziły i zawsze sobie to obliczam. Podobnie jest z astrologią. Wiem oczywiście tak naprawdę, w jakim znaku się urodziłem, ale to nie jest dla mnie w ogóle ważne. Także za każdym razem muszę to, znając datę swojego urodzenia, przetłumaczyć. Więc to, co pani powiedziała o dokładniejszym, nie takim żartobliwym nieco znaczeniu słowa horoskop, jeśli wiemy dokładnie, czy astrologowie, jeśli wiedzą dokładnie, w którym miejscu znaku zodiaku było Słońce wtedy, kiedy ktoś się urodził, no to wykorzystują ten fakt do tego, żeby jakby wyciągnąć z tego sobie znanymi sposobami interpretacji więcej informacji.
To, panie profesorze, chciałam zapytać o planety i o ich męskość i żeńskość, bo oto okazuje się, że planety mogą mieć płcie, zdaniem astrologii. Męska planeta w męskim znaku, w męskiej ćwiartce, to o Saturnie się dowiadujemy, tak przynajmniej z horoskopu pana prezydenta. Dlaczego?
Dlatego, że planety w większości religii, przynajmniej w naszym kręgu europejskim, były związane z bóstwami. Oczywiście, że ta Merkury jest planetą męską, Wenus kobiecą, Mars męską. Ziemia nie była planetą. Księżyc, jak pani myśli, Luna.
No to kobieta, tak.
Tak. Jowisz i Saturn, oczywiście męskie planety. To stąd się bierze. Ze skojarzeniem planet z bóstwami z mitologii greckiej i rzymskiej w naszym kręgu kulturalnym. Niczego innego więcej.
Co w takim razie spowodowało administracyjne zdegradowanie z roli planety Plutona? Czy to spowodowało rewolucję w astrologii, czy wręcz przez to, że czyjś horoskop no, musiał się zmienić, bo to zniknęła planeta, czy zmieniła się jego przyszłość?
No oczywiście, że to wywołało zamieszanie w astrologii. ale odpowiem wpierw na pani pytanie, początek pani pytania, które jest pytaniem nie astrologicznym, tylko astronomicznym. Trzeba było jakoś zdefiniować planety, bo okazało się, że w naszym Układzie Słonecznym jest więcej takich małych planet jak Pluton, a nawet niektóre są większe od Plutona. Więc podczas Kongresu Unii Astronomicznej w Pradze, już nie pamiętam w którym roku, chociaż uczestniczyłem w tym kongresie, głosowaliśmy, czy wyrzucić Plutona z grona planet, czy nie. Ku mojemu ogromnemu żalowi, żeśmy to zrobili.
I pan bronił.
Oczywiście, że tak. Ale to też jest nieobiektywne. To jest pewna umowa, co nazywamy planetą. I to nie jest takie zupełnie jasne, dlatego że w Układzie Słonecznym są planety poważne, takie jak Jowisz czy Saturn. Z całą pewnością to są planety. Ale takie drobiazgi jak Pluton, no to już mniej wiadomo na pewno, czy powinniśmy je traktować jako planety, czy nie. Powiedziałem też żartobliwie, że ku mojemu ogromnemu żalowi, ale oczywiście rozumiem jako astronom, że Pluton nie powinien być nazywany planetą. Jeśli planety to jest coś takiego jak Ziemia, Jowisz, Saturn, nawet Merkury.
Ależ dajmy również astronomom i astrofizykom prawo do uczuć, co innego rozum, co innego serce. Mógł pan być właśnie sercem za Plutonem, a rozum niestety to musiał trochę przyhamować.
Ja powiem jeszcze pani, że w astrologii są planety takie, i to tradycyjnie, których z całą pewnością nie ma.
Co pan mówi?
To jest news, prawda?
Jakie na przykład?
Wokół Ziemi na przykład krąży taki antyksiężyc, który się nazywa Lilith. To jest z żydowskiej mitologii. Pierwsza żona Adama, bardzo niesympatyczna pani. Wielu astrologów używa tej planety.
A to jak oni ją obserwują? Skąd wiedzą, gdzie jest?
Dlatego, że mają tablice astrologiczne, takie jak my, astronomowie, mamy tablice astronomiczne. I jak układałem horoskop swojej wnuczki, Alby, dziewczynki, która ma teraz już prawie dokładnie 3 lata, to uwzględniałem Lilith. No i niestety okazało się, że uwzględnienie Lilith prowadzi do bardzo złego horoskopu. Więc wywaliłem tę planetę z horoskopu Alby, bez żadnego uzasadnienia, po prostu to było moje widzimisię. I również wywaliłem Plutona, dlatego że Pluton też był bardzo niekorzystny, więc go wywaliłem. Tak robią wszyscy astrologowie. To jest, ja nie jestem astrologiem, ale wiem, jak astrologowie, z niektórymi się przyjaźnię, jak astrologowie wymyślają horoskopy. Powiem, chociaż pani o to jeszcze nie zapytała, że są jakby dwie części astrologii. Jedna to jest zwykła, normalna nauka. Nie nauka, algorytm. To znaczy w sposób, który jest ściśle określony, dzieli się niebo na części, zwane domami, określa się też w sposób algorytmiczny i astronomicznie poprawny, jakie w tych domach są planety. I to jest ta część właśnie algorytmiczna.
Która nawet staje się, jest wspierana również oprogramowaniem, bo
oczywiście, kiedyś to była właśnie, dlatego byli astrologowie i ciągle są nawet, mój kolega i mogę powiedzieć przyjaciel Sir Martin Rees jest astronomem królewskim i do jego historycznych obowiązków należy stawianie horoskopu królowych, ale on tego nie potrafi. Na szczęście są właśnie, jak to pani powiedziała, internetowe aplikacje i każdy może do nich wejść i sobie doskonały horoskop w tym algorytmicznym sensie, o którym mówiłem, postawić. A na dodatek za tę swoją funkcję nie pobiera żadnej opłaty, chociaż jest ona bardzo zaszczytna, on jest domownikiem królowej z tego powodu, że jest astronomem królewskim.
Panie profesorze, mówi pan o tym, że to są algorytmy, że jest oprogramowanie, ale czy te pojęcia astrologiczne są stałe, jeśli chodzi o liczbę właśnie domów, znaków zodiaku? No bo to wszystko jednak jest umowa, że Mars jest męski, że Wenus jest żeńska, że ten dom znaczy coś tam innego, a ten coś innego, więc czy to się zmieniało przez lata?
To się nie tylko zmieniało przez lata, ale to nigdy nie było ściśle ustalone oczywiście. Ja wrócę teraz do tej algorytmicznej części astrologii. Otóż powiedziałem, że astrologia jest jakby dwudzielna. Jej część matematyczna, powiedzmy, użyjmy tego szlachetnego określenia do nazwania tego algorytmu astrologicznego w ten właśnie sposób, polega na czymś, co nie powinno budzić żadnych kontrowersji, ponieważ jest to po prostu opis nieba w momencie urodzin. Opis nieba taki, że niebo podzielone jest w pewien algorytmiczny sposób na części zwane domami. Patrzymy, jakie planety są w domach. To jest trochę podobne do takiej najbardziej uproszczonej astrologii, która patrzy tylko na to, jakie planety są w poszczególnych znakach zodiaku. Ta astrologia oparta na domach jest trochę bardziej skomplikowana i bardziej bogata w szczegóły. Nie ma jednej reguły, jak dzielić niebo na domy. W każdym pokoleniu astrologowie wymyślali ich zdaniem najlepsze sposoby dzielenia nieba na domy i tylko niektóre z nich były jakby w powszechnym użyciu. Ja jak stawiam horoskopy, to opieram się o metodzie Reggio Montana, ale ona nie jest akurat współcześnie popularna. Używam dlatego, że jest najłatwiejsza do przeprowadzenia. I to, jak powiedziałem już, nie budzi żadnych kontrowersji. W zasadzie powinno być tak, że jeżeli ktoś, kto wie, jak, co to znaczy domy i co to znaczy podział Reggio Montana, niezależnie od swoich przekonań co do interpretacji późniejszej horoskopu, zrobi horoskop dokładnie w taki sam sposób. Nie mogłoby być inaczej, jeśli są teraz te algorytmy skomputeryzowane online i każdy może sobie to zrobić sam. Druga część astrologii natomiast jest częścią interpretacyjną i tutaj nie ma żadnych reguł. Już wspomniałem o wyrzuceniu Lilith i Plutona z horoskopu, który postawiłem swojej wnuczce. Ta druga część opiera się na oszustwie. I to wszyscy wiedzą. Astrologowie współcześni, którzy stawiają horoskopy i piszą, co to znaczy dla prezydenta Dudy, że ma, już zapomniałem co w czym, a w swoim horoskopie, a to jest po prostu brednia, oszustwo, na niczym nie oparte.
Czyli to, że połączone z sekstylem, z tym trygonomem koniunkcja Wenus z Marsem w emocjonalnym znaku raka, to nie jest odpowiedzią na to, dlaczego prezydent się ładnie...
O koniunkcjach jeszcze powiem potem. Ale chodzi mi teraz o to, że interpretacje horoskopów, na których oczywiście najbardziej zależy odbiorcom horoskopów, są na niczym nie oparte, a na dodatek dokładne badania statystyczne, które oczywiście w naszych czasach zostały przeprowadzone, z całą pewnością, bez najmniejszej wątpliwości, wykluczają możliwość, że astrologia jest w stanie, czy była w stanie, przewidzieć losy lub charakter osoby, której astrolog stawia horoskop. Wiadomo na pewno, bez żadnych wątpliwości, bez cienia wątpliwości, że to jest nieprawda. Ci, którzy mówią, że z prawidłowo postawionego horoskopu, bo horoskop można prawidłowo postawić w sensie, o którym mówiłem, tej algorytmicznej części astrologii. Jeśli ktoś twierdzi, że na podstawie horoskopu można cokolwiek przewidzieć, oszukuje na ogół świadomie. Astrologowie od zarania dziejów i historii tej działalności oszukiwali. Kepler oszukiwał świadomie. Jest piękna praca dwóch astronomów niemieckich na ten temat, którzy Kepler stawiał bardzo dużo horoskopów. Za pieniądze oczywiście była ta bardzo intratna działalność. Też miał obowiązek stawiania horoskopów, ale stawiał je prywatnie i oszukiwał świadomie. Na przykład zmieniał trochę datę urodzenia, wiedząc, jaka jest prawdziwa, po to, żeby zadowolić klienta horoskopem takim, na jaki klient liczy. Czyli powiem jeszcze raz, bo moim zdaniem to jest krótkie streszczenie astrologii. Na czym astrologia polega? Ma część algorytmiczną, taką, że opisuje wygląd nieba w momencie urodzin osoby, której się horoskop stawia. W tym nie ma niczego kontrowersyjnego. To jest po prostu astronomiczny, nie astrologiczny, astronomiczny opis nieba, do którego astrologia dodaje podział na domy. I ten podział na domy też nie jest kontrowersyjny. Oczywiście, że można dzielić niebo na różne, to podział na gwiazdozbiory, których astronomowie używają do celów praktycznych, żeby powiedzieć, gdzie coś jest na niebie, jest też oparty na właśnie takiej umowie. Z tym nie ma żadnych problemów. To jest prawda. Niebo w momencie urodzin prezydenta Dudy było takie, jak ten astrolog, którego pani cytuje, napisał. Jeśli to jest ktoś, kto się zna na rzeczy. Natomiast co napisał dalej, o to, co to znaczy, że Merkury jest w którymś stopniu znaku byka, to są po prostu brednie, oszustwa, na niczym nie oparte. I wiadomo z całą pewnością, że fałszywe.
A czy pana zdaniem w takim razie wciąż istniejąca popularność astrologii i innych wróżb, tarot i tak dalej, to jest niewinna rozrywka czy coś złego?
Ja myślę, że tak naprawdę to jest coś złego. Dlatego, że jeżeli astrologia czy inne wróżby są traktowane naprawdę serio, to umacniają one takie postawy antynaukowe, antyracjonalne, że wtedy ludzie przestają rozumieć rzeczywistość, a tracą zaufanie do nauki. Myślą w taki sposób, jedni mówią tak, drudzy mówią tak, a prawda leży po środku. Prawda nigdy nie leży po środku.
Prawda leży tam, gdzie leży.
Prawda jest jakaś, albo taka. Nie leży po środku. To myślenie właśnie, że każda opinia jest tak samo ważna, należy szanować opinie niezależnie od tego, czy są one rozsądne, czy nie, prowadzi do nieszczęścia społecznego. W każdym społeczeństwie, moim zdaniem, cywilizowanym, powinno być rozumienie, na czym to wszystko polega najgłębiej. Poszanowanie wiedzy, którą mamy o świecie, jeśli to jest wiedza solidna, a również autorytetów i hierarchii, dodam. Chociaż to już jakby nie dotyczy astrologii. Ale pani redaktor, chciałbym mówić może nie tylko o takich ogólnych sprawach, które dotyczą nie tylko astrologii, ale polityki, populizmu i tak dalej. Mówić o konkretach astrologicznych. Otóż wspomniała pani w horoskopie pana prezydenta Andrzeja Dudy o koniunkcjach. Powiem w tym kontekście o Keplerze. Kepler był prawdziwym astrologiem. Ostatnim zresztą. Już po Keplerze nie było astrologów w tym sensie, że wierzyli w astrologię i starali się znaleźć jej jakieś obiektywne potwierdzenie. Kepler na przykład, chociaż w swoich horoskopach używał domów, dlatego że jego klienci byli przyzwyczajeni do tego, że trzeba horoskop oprzeć na podziale nieba na domy i powiedzieć, co w tych domach jest i tak dalej, to on tak robił. Ale Kepler nie wierzył absolutnie w to, żeby domy miały naprawdę znaczenie w takiej prawdziwej astrologii, którą chciał odkryć. Wiedział, że układy planet mają znaczenie, ponieważ są absolutne. Kepler doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że podział na domy jest umową. Natomiast o ile stopni oddalona jest na niebie planeta Wenus od planety Merkury, nie zależy od umowy. To jest coś absolutnego. Kepler starał się oprzeć astrologię na takich absolutnych, niezmienniczych cechach wyglądu nieba. I chociaż jego motywacja była fałszywa, to sama chęć, a nawet jeszcze przed chęcią rozróżnienie od tego, co jest umową, nazwą, fakt, że Wenus jest planetą żeńską, a Mars męską, a dla Keplera nie było takie bardzo ważne. Natomiast jak daleko planeta Wenus na niebie, o ile stopni jest oddalona od Marsa, było, ponieważ to była absolutna wiadomość o czymś, co naprawdę istnieje.
Czyli z Keplera pan nie kpi?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że skąd Kepler mógł wiedzieć o tym, że astrologia w tym sensie, że planety nie mają, że planety mają wpływ na ludzkie losy. Skąd on mógł wiedzieć, że to jest fałszywe? Po to, żeby to wiedzieć, trzeba było by wiedzieć, i Kepler tego nie wiedział, o czym naprawdę są planety. Kepler tego nie wiedział, więc jego przekonanie, że planety wpływają na losy ludzi, nie było bezsensowne. Było bezpodstawne, ale nie było bezsensowne. Chociaż Kepler był astrologiem, i to świetnym, to myślę, że on był jednym z pierwszych, którzy zaczęli kroczyć tą właśnie drogą, która w końcu doprowadziła nas do tego, że wiemy, czym astrologia jest naprawdę. Że chociaż wierzył w astrologię, i to nie było tak, że mógł nie wierzyć. Było bardzo przekonywujące w czasie Keplera, w czasach Keplera, żeby wierzyć w to, że planety mają wpływ na ludzkie losy. Tym bardziej, że planety miały z całą pewnością wpływ na mnóstwo zjawisk na Ziemi. Były bardzo ważne. To wylewy Nilu się zawsze przytacza w tym kontekście. Ludzie widzieli o tym, że planety rządzą, że Słońce i Księżyc rządzi przypływami, że na pewno jest wpływ ciał niebieskich na życie na Ziemi. Więc to nie było bzdurne przekonanie. Kepler nie wiedział tego, co my wiemy, czym naprawdę są planety. Ale starał się, i dlatego, nie tylko oczywiście dlatego, ale również dlatego, uważam go za jednego z największych uczonych w dziejach. Starał się to zrozumieć, jak to jest naprawdę, co jest przypadkiem, co jest nazwą, co jest umową, a co jest prawdą.
Na koniec chciałam pana zapytać, panie profesorze, dlaczego w zasadzie pan jako astronom zainteresował się krytycznie, ale jednak astrologią, nauczył się tych wszystkich domów, trygonów. Po co to panu?
Byłem doktorantem na fizyce u Andrzeja Trautmana, ale bardzo byłem związany z Centrum Kopernika Astronomicznym w Warszawie. Nie tym na Powiślu, tylko takim instytutem malutkim wtedy. I mieliśmy takie najważniejsze seminarium wtorkowe. We wtorek po południu żeśmy się wszyscy zbierali. No i było takie seminarium, na które przychodzili wszyscy astronomowie z miasta. Były oczywiście inne jeszcze instytucje, w których pracowali astronomowie, i wielu fizyków, naszych kolegów z Chorzej wtedy. Otóż profesor Smak, który był dyrektorem tego instytutu, wyznaczył mi wykład na tym wtorkowym seminarium, który akurat przypadkiem wypadł 1 kwietnia. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobra okazja, żeby zaskoczyć wszystkich moich starszych kolegów takim niemądrym wykładem astrologii, na czym polegają główne zasady i doktryny astrologii.
Jak to zostało przyjęte?
Jako prima aprilisowy żart, ale dobry żart wymaga solidnego przygotowania. I wtedy po raz pierwszy nauczyłem się o domach, koniunkcjach, Merkurym w drugim domu i tak dalej. Dowiedziałem się wtedy, że nieżyjący już, legendarny w naszej historii astronomii w Polsce, profesor Włodzimierz Zon, także bardzo dobrze się zna na astrologii, także z Zonem o tym rozmawiałem. Napisałem artykuł popularny astrologii dla jakiegoś astronomicznego pisma i zaatakowali mnie wtedy astrologowie. No i zacząłem z nimi polemiki po to, żeby z nimi rozsądnie rozmawiać. Musiałem się tego nauczyć jeszcze bardziej. Otóż mój największy sukces astrologiczny, z którego jestem bardzo dumny, polega na tym mianowicie, że w takiej kultowej książce napisanej przez dwóch wybitnych polskich astrologów, pana Prinkę i pana Weresa, ta książka dwutomowa nazywa się Mandala życia, jestem wspomniany, już wtedy miałem doktora, wspomniany mianowicie tak, cytuję to z pamięci, ale prawie jestem pewien słowo w słowo dokładnie. Doktor Abramowicz jest jedynym polskim astronomem, który nie jest całkowitym ignorantem w sprawach astrologii.
To jest docenienie. Bardzo serdecznie dziękuję. O astrologii opowiadał astrofizyk profesor Marek Abramowicz. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!